Chyba adwentowy czas czuwania i wsłuchiwania się w głos Pana jest bardzo dobrym czasem, by przynajmniej w tych naszych spotkaniach rekolekcyjnych porozmawiać o sumieniu. Bowiem jest to jeden z najważniejszych, że tak powiem, narzędzi pracy wewnętrznej, umożliwiających dorastanie do życia owocnego. I niewątpliwie człowiek, którego życie jest owocne, jest człowiekiem sumienia. Od wieków, niezależnie od kultury, panowało przekonanie, iż człowiek w swoim postępowaniu nie może tylko liczyć się z własną korzyścią, z przyjemnością, władzą, ale także z jakimś prawem, które jest w nim i ponad nim, choć to prawo odczytuje w sobie. Istnieje bardzo piękny tekst świętego Pawła zapisany w liście do Rzymian. Chcę zwrócić waszą uwagę na ten tekst, ponieważ wśród pytań, które gdzieś trafiają się od chociażby w konfesjonale, czy w kancelarii są i takie, czym ma się w życiu kierować człowiek niewierzący? I odpowiedź jest tutaj prosta – sumieniem. Oczywiście istnieje problem wychowania sumienia. Porozmawiamy sobie o tym jutro. Najpierw najważniejsze jest, abyśmy dobrze ustanowili miejsce sumienia w naszym życiu. I przeczytam więc dwa zdania świętego Pawła, bo jest to bardzo ważne. To jest z drugiego rozdziału listu do Rzymian, wersety 14 do 16. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, prawa Tory przyniesionej na Synaju, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje się jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. A więc Paweł pisze treść prawa, to co najbardziej fundamentalne, czyli ten układ umożliwiający orientację w życiu, wpisana jest w sercu każdego człowieka. Niejako naturalnie, idąc za naturą, ludzie czynią to, co prawo nakazuje i w tym sensie i tylko w tym sensie człowiek dla siebie jest prawem. Bowiem z własnego serca czerpie informacje czy wskazówkę, co czynić, a czego unikać. Bóg bowiem stwarzając człowieka dał mu jakiś układ orientacyjny w świecie wartości po to, by człowiek mógł poruszać się w tym świecie. Nam nie tylko jest potrzebny układ orientacyjny, pozwalający poruszać się w przestrzeni fizycznej, ale układ orientacyjny w przestrzeni wartości, przestrzeni dobra i zła. I tym jest właśnie sumienie. Mówiąc krótko, sumienie jest, zabrzmi uczenie, aktem rozpoznania moralnej wartości czynu. Rozpoznania dokonanego w konkretnych bardzo okolicznościach. Czym jest sumienie? Czasami słyszymy, że jest to głos Boga we mnie. Głos, który do mnie mówi w moim wnętrzu. Myślę, że to bardzo jest trafne, tylko że czasami niepraktyczne. Dlaczego niepraktyczne? Dlatego, że nie wiemy, jak mamy ten głos rozsądzić i ocenić. Co zrobić z ludźmi, którzy mają trudności psychiczne i słyszą naraz 3-4 głosy? Albo rozdarci. Jak wychować to sumienie, żeby było pewne i prawdziwe? I wydaje mi się, że bardzo rozsądną odpowiedzią jest odpowiedź świętego Tomasza z Akwinu, który mówi, że sumienie nie jest żadnym naszym dodatkowym organem, żadnym głosem, tylko że jest to akt rozumu praktycznego. Co to jest rozum praktyczny? Bo brzmi to nieco teoretycznie. A jest to po prostu zdrowy rozsądek. To jest to, co każe ci szybko, zdecydowanie działać, na przykład w sytuacji niebezpiecznej. Jesteś nauczycielem, nauczycielką. Jesteś z grupą ludzi w górach, dzieci w górach. Robi się burza. Zamiast wpaść w panikę, biegać, uciekać, wrzeszczeć ratunku, po prostu zabezpieczasz dzieci trzeźwo, spokojnie, zbierając je w jakimś miejscu, w którym wiesz, że jest bezpiecznie i nie pod drzewem, jak jest burza. Rozum praktyczny to jest ten, który wie, co zrobić w tej chwili. I to jest bardzo realna sprawność, bardzo potrzebna człowiekowi, bez której nie umiemy sobie często dać rady w życiu. I wydaje mi się, że to, co powiedział właśnie Tomasz, że to jest akt rozumu praktycznego, czyli sumienie jest wtedy, kiedy myślę, ale myślę nie teoretycznie, tylko bardzo praktycznie o tym, czy to jest słuszne, co mam robić, czy nie, i osądzam to. To jest bardzo ważne, dlatego że często, bardzo często mylimy głos sumienia. Myślę, że ciągle trzeba to powtarzać. Mylimy głos sumienia z poczuciem winy. Poczucie winy nie zawsze dobrze nas informuje o autentycznej wartości mojego czynu. I tutaj wydaje mi się, wskoczymy na troszkę wyższy poziom, że bardzo dobrym jest pożenić świętego Tomasza z Zygmuntem Freudem. I nie jest to żadna tutaj perwersja. Mianowicie Freud niesłusznie sądził, że sumienie to jest to samo, co poczucie winy. I płynie z tego, że nie spełniam oczekiwań mojego otoczenia. Bowiem wiadomo, otoczenie socjalizuje, czyli uspołecznia człowieka. Że jest w nas jakieś drapieżne zwierzę, które jest niebezpieczne dla innych. Inne zwierzątka, dając po łapach albo po czymś innym, przyuczają nas do zachowań konformistycznych. I Freud pisał, że tylko w ten sposób ludzie jakoś tam obok siebie mogą żyć. Innymi słowy, sumienie to jest nic innego jak to superego, ten cenzor zewnętrzny, ale już uwewnętrzniony, który czuwa we mnie, abym nie podpadł komuś, przypadkiem nie zrobił komuś przykrości, czyli nie spełnił oczekiwań drugiego człowieka. Nie żyjemy jednak po to, i tutaj wyjdźmy poza Freuda, nie żyjemy po to, aby spełniać oczekiwania innych ludzi. Owszem, czasami trzeba, ale nie zawsze. Te oczekiwania trzeba osądzić, bo oczekiwania są bardzo różne. Są oczekiwania czasem wręcz zbrodnicze. No, ile to głupstw zrobił każdy z nas z tej prostej przyczyny, że nie potrafił powiedzieć innemu nie, że wystarczająco asertywny nie był. A trzeba powiedzieć czasami nie. Trzeba czasami powiedzieć nie, dlatego że te oczekiwania są bardzo różne. Dzieci nie żyją po to, żeby spełniać oczekiwania swoich rodziców. Bardzo przykre może jest to, co w tej chwili mówię, ale rodzice dojrzali wiedzą o tym bardzo dobrze, że dzieci się ma dla nich, a nie dla siebie. I że trzeba im pomóc w tym, żeby one dorosły, rozwinęły się. Ile nieszczęść płynie z tego, że ktoś nie może spełnić oczekiwań swoich rodziców? Albo odwrotnie. Oczekuje się od rodziców nie wiadomo czego, żeby za nas przeżyli wszystkie kłopoty, trudności. Wszystko złe od nas odpędzili. A młody człowiek kroczy zwycięsko, prawda? Aż do pierwszego potknięcia, bo niewątpliwie padnie, nieprzyzwyczajony. Nie żyjemy po to, aby spełniać wszystkie oczekiwania innych wobec nas. Oczywiście żyjemy po to, aby też służyć innym ludziom. Ale cele tego, czym mamy służyć innym, mają i muszą być osądzone w sumieniu. W sumieniu bowiem ono jest, sumienie jest ostatecznym autorytetem w życiu człowieka. Święty Tomasz posuwał się nawet do tego, że powiedział, iż człowiek w wypadku nieprzezwyciężenia błędnego sumienia jest obowiązany słuchać jego głosu. Gdyby człowiek nieprzekonany o tym, że Chrystus jest Bogiem, przyjął chrzest, Święty Tomasz mówi, grzeszy. grzeszy przeciw swojemu sumieniu. Dlatego, że cóż, właśnie spełnia czyjeś oczekiwania? Chrzest przyjmie, żeby mamusi przyjemność zrobić? Nie wolno. Twoje sumienie jest tym ostatecznym autorytetem. Oczywiście sumienie, które musi być uformowane i dojrzałe, sumienie musi być wychowane. Ale sumienie nie jest czymś, co jest nałożonym z zewnątrz zespołem norm, które mi nakładają jak pęta na głowę i każą mi się nimi kierować. Sumienie jest moją wewnętrzną prawdą przed Bogiem. Stary mądry Sokrates mówił, że miał daimoniona, takiego Boga, który do niego przemawiał. Stary filozof mówił, jemu muszę być ostatecznie posłuszny, nie zaś wam, Ateńczycy. Bo jako filozof mam uczyć innych posłuszeństwa Bogu, a nie ateńskiemu sądowi. Zapłacił za to życie, ale jest dla nas wszystkich, także i dzisiaj, wielkim świadkiem wolności sumienia, najwyższego autorytetu, za posłuszeństwo, wobec którego będziemy odpowiadać przed Bogiem.